Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Bicie dzwonów i śpiew radosnego Alleluja obwieszczały w sobotni wieczór zmartwychwstanie Chrystusa. Podczas mszy Wigilii Paschalnej kapłani święcili ogień, paschał i wodę chrzcielną.
W Bazylice Świętego Piotra w Watykanie uroczystością przewodniczył ojciec święty Franciszek. Podczas homilii papież mówił, że nie można przeżywać Paschy, nie wchodząc w misterium, które oznacza coś więcej niż poznanie i przeczytanie.
Wejście w misterium oznacza zdolność do zachwytu i kontemplacji, umiejętność słuchania ciszy i usłyszenia szmeru łagodnego powiewu, w którym mówi do nas Bóg. Wejście w misterium wymaga od nas, byśmy nie bali się rzeczywistości, nie zamykali się w sobie, nie uciekali od tego, czego nie rozumiemy, nie zamykali oczu w obliczu problemów, nie negowali ich, nie usuwali znaków zapytanie.
Ojciec Święty dodał, że aby wejść w misterium, potrzebna jest pokora. Papież zwrócił też uwagę, że tego wszystkiego uczą nas kobiety, uczennice Jezusa.
One czuwały tej nocy wraz z Matką, a ona, Matka Dziewica, im pomogła, aby nie utraciły wiary i nadziei. W ten sposób nie stały się więźniami strachu i cierpienia, ale o świcie wyszły, niosą w rękach wolności, z sercem namaszczonym miłością. Wyszły i znalazły grób otwarty i weszły. Czuwały, wyszły i weszły w misterium. Uczmy się od nich czuwania z Bogiem i z Marią, naszą Matką, aby wejść w misterium. Misterium, które sprawia, że przechodzimy ze śmierci do życia.
Podczas mszy papież udzielił sakramentów chrztu, pierwszej komunii i bierzmowania grupie młodzieży i dorosłych. Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Uroczyste liturgie sprawowane były także we wszystkich kościołach w Polsce.
Do późnych godzin wieczornych wierni odwiedzali też w kościołach symboliczne groby Chrystusa. W Archikatedrze Warszawskiej tegoroczny Grób Pański ozdabiają 3 obrazy przedstawiające ukrzyżowanego Chrystusa, Baranka Bożego i Zmartwychwstanie Jezusa, mówi ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz parafii.
To symbolizuje, myślę, taką kondycję naszego ludzkiego życia, trwania. W tym życiu jest i cierpienie, i to cierpienie jest pokazane właśnie przez ukrzyżowanie Chrystusa. Jest również i ofiara, że miłość łączy się z ofiarą. Jest to ten baranek. No i oczywiście jest to cudowne zakończenie. Chrystus zmartwychwstały, wychodzący z grobu. Mój Boże kochany, tak sobie pomyślałem, przecież wszyscy pragniemy o tym, żeby te nasze historie ludzkie kończyły się w sposób dobry, szczęśliwy. Marzymy o tym, a myślę, że większej nadziei, jak Chrystus zmartwychwstały i mówiący to, że ja jestem życiem i że wy też żyć będziecie i dla was jest mieszkanie przygotowane i że możemy do niego się ciągle zwracać, uznałem, że to jest dzisiaj bardzo potrzebne.
W sobotę święciliśmy też pokarmy przeznaczone na świąteczny stół. Tradycyjnie już przed Bazyliką Mariacką w Krakowie wielkanocne koszyki poświęcił metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Wielka sobota to jest wielkie spotkanie krakowian, turystów, właściwie cała Polska patrzy na nas i tu spod wieży mariackiej z rynku głównego pragniemy przekazać najlepsze życzenia wszystkim rodakom w Polsce i na świecie. Przynieście to, co macie najlepsze, aby poświęcić. Pragnę was zachęcić i równocześnie ci, którzy przygotowali te wspaniałe rzeczy tutaj, które poświęcimy, podzielić się ze wszystkimi w naszym społeczeństwie i w Krakowie. Z tymi, co mają, a także z tymi, którzy nie mają. W ten sposób staramy jedną rodzinę, która nazywa się Polska.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił nie tylko przyniesione przez krakowian koszyczki z wielkanocnym jadłem, ale i stół z posiłkiem przygotowany dla podopiecznych braci Albertynów. Posiłki dla potrzebujących przygotowano także w wielu innych miastach.
Na śniadanie wielkanocne przygotowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie przyszło w sobotę ponad 300 osób. Chcemy, aby w sercach wszystkich ludzi rozbrzmiało radosne Alleluja, mówił ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź, metropolita gdański.
Pragnieniem Kościoła jest i wszystkich ludzi dobrej woli, bo przecież mamy tutaj tyle młodzieży z wolontariatu, aby radosne Alleluja rozbrzmiewało w sercach wszystkich ludzi, a szczególnie tych, którzy nie mają radości z rodziny, ze wspólnoty, a czują się przynajmniej tą wspólnotą, którą zajmuje się Caritas. A Caritas to miłość i to śniadanie wielkanocne jest tego dowodem, ale oni to miejsce znają i przychodzą tutaj na co dzień. Ponadto otwieramy dzisiaj ośrodek fryzjerski dla bezdomnych. Włączyli się wolontariusze, fryzjerzy, a także uczniowie szkół.
Śniadanie wielkanocne dla potrzebujących organizowane przez Caritas odbędą się w polskich miastach także w niedzielę.
Rolnicy będą kontynuowali protest przed kancelarią premier Ewy Kopacz w okresie świąt wielkanocnych. Jak mówią, pozostaną w zielonym miasteczku do momentu, aż zostaną spełnione ich wszystkie postulaty.
Gospodarze domagają się m.in. wprowadzenia zakazu sprzedaży ziemi obcokrajowcom, mówi Zbigniew Obrocki, wiceszef Solidarności Rolników Indywidualnych.
Na dzień dzisiejszy rząd wiele obiecuje, wiele mówi, potem się okazuje, że wszystko z tych wszystkich obietnic, z tego mówienia, praktycznie nic nie wynika. I rolnicy się przekonali o tym, że dopóki wiele spraw nie będzie zagwarantowanych w ustawie, to te wszystkie rozmowy, to wszystko mówienie praktycznie niewiele nam pomaga. W związku z tym stoimy pod Urzędem Rady Ministrów do momentu, w którym będziemy mieli jasną deklarację od pani premier, że te ustawy, które pan minister mówi, że są procedowane w Sejmie, że rzeczywiście jest wola rządu, opinia Ministerstwa Finansów co do tych ustaw, że będą pozytywnie załatwione. Jeżeli będzie taka deklaracja ze strony pani premier, to my pojedziemy do domu.
Do delegacji rolników protestujących pod oknami premier, aby wspólnie świętować zmartwychwstanie pańskie, dołączą koledzy z wielu regionów kraju.
W sobotę w zielonym miasteczku poświęcono pokarmy na wielkanocny stół, natomiast w niedzielę o 12:30 sprawowana będzie msza święta, na którą rolnicy zapraszają mieszkańców Warszawy i gości. Rolnicy protestują w stolicy od 19 lutego.
NFZ żąda od lekarzy zwrotu pieniędzy na czas noworocznych protestów. Chodzi o styczniowe protesty lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim w sprawie pakietu onkologicznego. O sprawie napisał jeden z dzienników.
NFZ wysyła do lekarzy tak zwane noty obciążeniowe. Jak twierdzi, za dwa dni niepracujące funduszowi należy się 10% miesięcznego kontraktu.
Jeśli lekarz z własnej woli nie zwróci pieniędzy, fundusz sam potrąci odpowiednią kwotę z puli, jaką ma wypłacić na kolejny miesiąc. Ci, którzy za namową ministra zdrowia poradnie otworzyli, płacić nie muszą.
Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, mówi wprost, że jest to swoiste zastraszanie i próba zaszantażowania lekarzy.
Docierają do Naczelnej Rady Lekarskiej sygnały i skargi od profesorów onkologii, którzy są wzywani na tak zwany dywanik do ministra zdrowia. Prawie szantaż istnieje ze strony Funduszu Zdrowia w stosunku do dyrektorów szpitali, którzy widząc, że pakiet onkologiczny jest jakimś skrzywieniem niesamowitym i zagrożeniem dla funkcjonowania szpitala, dla jego finansów, chcą się z niego wycofać. Nie tylko retorsja za próbę myślenia, próbę stawania w obronie chorych, ale również i element w momencie, kiedy toczy się jakieś postępowanie, kiedy wzywa się do zapłaty. Chyba głównie o to chodzi, żeby społeczeństwo zastraszyć, zaszantażować, uczynić pokornym, by poszło do wyborów na sznureczku, tak jak to zaplanowano.
Tymczasem według NFZ-u nie są to żadne kary, a jedynie zwrot nienależnie otrzymanych środków finansowych. Protest w sprawie pakietu onkologicznego rozpoczął się na początku stycznia. Ugodę między resortem zdrowia a lekarzami udało się podpisać 7 stycznia.
Łódzkie pogotowie wprowadza karę za nieuzasadnione wezwanie karetki. Mandat może wynieść nawet 1500 zł. O sprawie informuje jedna z gazet.
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego tłumaczy, że większość wyjazdów jest nieuzasadniona. Ratownicy są wzywani do osób z niegroźnymi infekcjami czy do kłótni rodzinnych.
Od niedawna w takich przypadkach załogi karetek w Łodzi zaczęły wzywać policję i wnioskować o mandat.
Adam Sandauer, przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Sanatorium Non Nocere, udzielającego pomocy prawnej ofiarom błędów medycznych, zwraca uwagę na dwie strony tego rozwiązania.
Oczywiście, jeżeli ktoś w złej wierze dla kawału wzywa karetkę pogotowia, no to dezorganizuje służby ratowniczej, można mówić o tym, że narusza bezpieczeństwo innych ludzi. Oczywiście taką osobę można karać. Natomiast jeżeli mówimy o nieuzasadnionym wezwaniu pogotowia, nie w złej wierze, ale o nieuzasadnionym, że komuś się wydawało, że to może być zawał mięśnia sercowego, a okazało się, że to jest na przykład choroba jakaś żołądka czy ból brzucha i wówczas zostanie ukarany, no to może być szalenie niebezpiecznego, bo jeżeli to będzie używane do karania ludzi, którzy sami nie są w stanie zdiagnozować, co im jest, a coś im jest, no to to spowoduje na dłuższą metę sytuację taką, że ludzie będą się bali wzywać pogotowie.
Policja wystawiła już w Łodzi pierwsze mandaty za nieuzasadnione wezwanie pogotowia.
25 milionów złotych dotacji z Unii Europejskiej, tyle być może będzie musiał zwrócić zarządca lotniska w Lublinie. Powód? Z regionalnego portu korzysta zbyt mało osób.
Komisja Europejska, jak napisał jeden z dzienników, zwróciła się o pieniądze, które pozwoliły na rozbudowę lotniska. W przypadku Łodzi i Rzeszowa natomiast kwota dofinansowania była poniżej 50 milionów euro. Dlatego komisja nie wnioskowała o zwrot środków finansowych.
Poseł Krzysztof Tchórzewski, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, zwraca uwagę, że lotniska w ostatnich latach powstawały chaotycznie.
Nie został stworzony te pierwotne plany badawcze, które myśmy rozpoczęli, oni nie były kontynuowane i ta budowa tych lotnisk była raczej dosyć chaotyczna. No każde województwo sporządzało dla siebie jakiś tam biznesplan. Próbowali go tak sporządzić, żeby on dawał jak najlepszą perspektywę, żeby ambicjonalnie pokazać, że buduje lotnisko, że tutaj dla swojej społeczności w ten sposób podnosi jej rangę. Dla władz samorządu no to był jakiś tam z punktu widzenia wyborczego element oddziaływania.
W Polsce funkcjonuje 13 lotnisk pasażerskich. W przyszłym roku ma zostać uruchomiony port na terenie dawnego lotniska wojskowego w Szymanach.
Do 2050 roku na świecie będzie prawie tyle samo muzułmanów, co chrześcijan, wynika z raportu jednego z amerykańskich instytutów. Według ekspertów przez najbliższe dekady islam będzie religią, której liczba wyznawców będzie rosła najszybciej.
Raport wymienia też 8 państw, gdzie w roku 2050 chrześcijanie nie będą już stanowić większości. Jest to m.in. Australia, Wielka Brytania, Francja i Holandia. Będzie rósł także odsetek ateistów, agnostyków i osób, które nie utożsamiają się z żadną religią.
Profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca KUL-u i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mówi, że raport odzwierciedla tendencje antychrześcijańskie panujące na świecie. Dodaje również, że jest to swoiste ostrzeżenie dla Polski.
Jeżeli stracimy chrześcijaństwo i jego zasady jako podstawę naszego życia i naszej przyszłości, to w pewnym momencie nie tylko zostaniemy zdominowani przez islam, ale nawet zostaniemy w całości opanowani do tego stopnia, że staniemy się obcymi przybyszami wręcz, których należy się pozbyć. Także jest to ostrzeżenie bardzo mocne. Od chrześcijaństwa nie ma właściwie dla człowieka zachodu ucieczki. Taka forma jak ateizm to jest tylko przejściowa forma, która dalej właściwie już nic ze sobą nie niesie. Dlatego też naszym zadaniem jest obrona chrześcijaństwa w Polsce, po to, żeby bronić tego chrześcijaństwa w świecie zachodnim.
Prognozowany wzrost liczby muzułmanów to rezultat młodej wiekiem obecnej populacji wyznawców islamu oraz najwyższego poziomu płodności.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.